pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Niemcy blokują wypłaty pomocy dla Ukrainy, która stara się odeprzeć rosyjską napaść, a kraje Europy Środkowej apelują o zakaz wydawania wiz zwykłym Rosjanom. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainie odnotowano prawie 42 tysiące przestępstw popełnionych przez rosyjskich obywateli, informuje służba prasowa prokuratora generalnego Ukrainy. Po ostatnich wydarzeniach na Krymie rosyjscy okupanci pilnie przenoszą swoje samoloty i śmigłowce w głąb Półwyspu oraz na lotniska Rosji kontynentalnej. W ciągu ostatnich dni 3 lotniska na Krymie zostały zaatakowane. Strona ukraińska nie przyznała się oficjalnie do udziału w tych incydentach. Moskwa za wszelką cenę próbuje uzupełniać straty poniesione przez armię w wojnie z Ukrainą. Rosjanom, którzy zgodzą się pojechać na front, przedstawiciele resortu obrony obiecują miliony rubli i przywileje. Według portalu Meduza, tak zwani wojenni komisarze prowadzą werbunek w zakładach pracy, urzędach i gospodarstwach rolnych. W 176. dobie wojny trwają walki w Donbasie, w obwodzie charkowskim i na południowym odcinku frontu. Rosjanie bez przerwy ostrzeliwują obiekty cywilne, atakowali Charków i wiele miejscowości w obwodzie donieckim. Akcja usuwania śniętych ryb prowadzona jest równolegle z postępowaniem mającym ustalić przyczyny zatrucia Odry, wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Badanych jest kilka możliwych scenariuszy: zrzut toksyny do rzeki oraz wpływ czynników naturalnych, a także kombinacja obu tych sytuacji. Resort podkreśla, że do tej pory w próbkach wody z Odry nie wykryto substancji toksycznych. Tymczasem tysiące śniętych ryb zauważono w zbiorniku Klotzbecken w berlińskiej dzielnicy Lübars. Jak poinformował portal morgenpost.de, odpowiednie służby zaalarmowali mieszkańcy. Skarżyli się na trudny do zniesienia zapach. Powód śnięcia ryb nie jest znany. Zakończyła się misja polskich strażaków we Francji. Przez ostatnie dni nasi ratownicy wspierali swoich francuskich kolegów w walce z ogniem w okolicach Bordeaux. We Francji płonęło prawie 1000 hektarów lasów. Z Polski do akcji skierowano niemal 150 strażaków i prawie 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Z ogromnymi pożarami lasów walczą też Hiszpania i Portugalia. Po kilku tygodniach fali upałów na Paryż spadły potoki wody, powodując liczne zalania na ulicach i stacjach metra. Pozalewane zostały bulwary nad Sekwaną, a także okalające je drogi szybkiego ruchu. Zakłócenia w ruchu zanotowały także koleje. W ciągu niecałej godziny w Paryżu spadło od 10 do 40 mm deszczu, co odpowiada 2 do 3 tygodni opadów. Spadł również grad. 17 listopada sąd w Amsterdamie wyda wyrok w sprawie zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines nad Ukrainą 17 lipca 2014 roku. 3 Rosjan i obywatel Ukrainy zostali oskarżeni o dostarczenie sprzętu rakietowego, który wykorzystano do zniszczenia Boeinga 777 lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Proces rozpoczął się w 2020 roku. Oskarżyciele żądają dożywocia dla winnych. Z 298 ofiar lotu MH17 większość stanowili obywatele Królestwa Niderlandów. Państwo to odpowiedzialnością za tragedię obarcza Rosję.
Rozmowa o Europie.
Wojna na Ukrainie trwa już niemal pół roku. Rozpoczęła się 24 lutego i od tego dnia praktycznie codziennie na ukraińskie miasta i wsie spadają bomby. Rosyjska armia atakuje nie tylko obiekty wojskowe, ale także cywilną ludność i infrastrukturę. Jak to wygląda oczami mieszkańców Ukrainy? O tym porozmawiamy dziś w audycji Pomoże Polska Europa. Ze mną w studiu Margarita Sytnik, wieloletnia dziennikarka ukraińskiej telewizji, od kilku lat mieszkająca w Polsce, od kilku miesięcy współpracująca z Radiem Gdańsk. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Niedawno byłaś na Ukrainie. Powiedz, kiedy tam wjeżdżasz, od razu czujesz, że jesteś w kraju objętym wojną?
Od razu nie, bo kiedy jedziesz z zachodu do Kijowa, to wojny tak nie widać. Widać punkty kontrolne, ale kiedy już wjeżdżasz do Kijowa po trasie żytomierskiej, to widać zniszczenie armii rosyjskiej. Budynki są zniszczone, popalone, nawet zapach można odczuć jeszcze, ale w tym kierunku już Ukraina zdążyła odbudować drogi, no jakieś tam mosty i tak dalej. Taka sytuacja napięta jest na wschodzie, na południe Ukrainie, na północy też, ale Kijów żyje mniej więcej normalnie.
No właśnie, o to też chciałem zapytać, bo w czasie pobytu na Ukrainie odwiedzałaś różne regiony, masz tam także rodzinę i przyjaciół. Ta wojna z punktu widzenia mieszkańców mocno różni się w zależności od tego, w jakiej części Ukrainy jesteśmy?
Tak, tak. No, na przykład w Kijowie, jak mówiłam, niezbyt widać, że trwa wojna, pracują restauracje, kawiarnie, ale wspominasz zawsze o tym, kiedy czujesz alarm powietrzny. To może być 2-3 razy na dobę, no i od razu tak trochę strasznie, powiem tak. W Sumach, gdzie mieszka moja rodzina, czujesz mnie bezpiecznie, bo no po prostu, nie wiem, to jest taka kwestia psychologiczna. I byłam właśnie w Sumach, jechałam tam autobusem i jeżeli do wojny, na przykład, to trwało 5 godzin, ten autobus jechał od Kijowa do Sum, to teraz trochę więcej czasu to zajmuje, bo dużo punktów tych właśnie kontroli i na każdym punkcie sprawdzają dokumenty, czy masz paszport ukraiński i tak dalej.
A ten niepokój wynika z tego, że to jest teren, który Rosja mocniej atakuje, czy sama bliskość położenia granicy powoduje, że jest taki dyskomfort?
Tak, po pierwsze bliskość granicy, bo Sumy od Sum do granicy rosyjskiej mniej więcej 30 kilometrów i obwód cały czas od początku wojny atakują, strzelają codziennie. No i właśnie ta droga od Sum prowadzi do Kijowa i dlatego muszę być ubezpieczony jakoś przez naszych żołnierzy. Jeszcze mam rodziny w Charkowie, ale tam nie byłam, bo tam jest bardzo niebezpiecznie. Charków, no w ogóle jest atakowany codziennie i będzie atakowany niestety do końca wojny i tam naprawdę jest niebezpiecznie. Moi przyjaciele Polacy przywozili tam pomoc humanitarną i oni jadą zawsze rano i wieczorem wracają, bo mówią, że no...
Żeby tam nie zostawać dłużej niż trzeba.
Tak, tak. I tak 3 razy, na przykład na tydzień oni tam jadą, coś przywożą i mówią, że tam sytuacja wygląda niezbyt wesoło, powiem, że ludzie no po prostu żyją jak muszą żyć i są szczęśliwi, że obudzili się dzisiaj.
No właśnie, powiedziałeś, że Charków będzie atakowany do końca wojny i o to chciałem też dopytać, no bo niedługo minie 0,5 roku od rozpoczęcia tej pełnowymiarowej inwazji Rosji na twój kraj, tak jak mówisz, ta wojna zaczęła się dużo wcześniej. Czy mieszkańcy dziś zastanawiają się, ile to jeszcze potrwa, czy po prostu nauczyli się żyć w takim ciągłym stanie wojny?
No już nauczyli się żyć w takim stanie wojny, ale jesteśmy optymistami. Od pierwszego dnia wojny do dzisiaj i w ogóle do końca wojny wierzymy w zwycięstwo. Nie mamy żadnych wątpliwości i nawet teraz, kiedy sytuacja jest bardzo napięta, gdy na wschodzie mamy codziennie dużo ofiar z naszej strony, niestety, i rannych, bo armia ukraińska zaczęła też kontratak i odczuwamy taką presję ze strony Rosji, jeżeli chodzi na przykład o... No, Rosja grozi nam atakiem nuklearnym. Mamy świadomo, że to jest presja, ale nawet w takim stanie ludzie uczą się żyć i szukać jakieś radości tym, żeby pójść do kawiarni albo grać z dziećmi, albo coś innego. Zauważyłam, że prawie wszyscy moi przyjaciele w takim bardzo skomplikowanym stanie psychologicznym. To jest normalne oczywiście, jeżeli chodzi o wojnę, ale prawie każdy u nas, kto ma do czynienia z wojną, to potrzebuje pomocy psychologicznej. Na przykład moja koleżanka, która od pierwszego dnia wojny, ona też pracuje w telewizji, przyjechała na trening do Niemiec przez Polskę. Spotkałam ją na dworcu i zauważyłam, że ona po prostu przez 30 minut płacze, bo mówię, że tutaj jest bezpiecznie i ona po raz pierwszy od początku wojny znajduje się w państwie, gdzie jest bezpiecznie.
Naród ukraiński jest podzielony, jeśli chodzi o to, jak władze, jak prezydent Zełenski, jak sztab armii Ukrainy powinien reagować, bo prezydent Ukrainy mówi jednoznacznie, nie oddamy ani jednego miasta, nie oddamy ani jednego kawałka ziemi, nie będzie żadnego kompromisu, nie pozwolimy Rosji odebrać nam niczego. A z drugiej strony dochodzą takie sygnały, że może gdybyśmy oddali kawałek jakiegoś regionu, można by było pójść na kompromis, można by było zawrzeć jakieś porozumienie i skończyć wojnę wcześniej niż później. Jak naród ukraiński na to patrzy?
Nie oddamy żadnego metra naszej ziemi. To jest taka presja ze strony propagandy rosyjskiej i ona w tym momencie pracuje, żeby nawiązać takie decyzje Zachodu. Ale Ukraina nie chce i naród ukraiński mówi, że nie oddamy w ogóle żadnego obwodu, żadnej wioski, żadnego miasta. Musimy walczyć do końca, bo jeżeli nie zwyciężymy teraz, to za 2-3 lata znów zacznie się wojna z Rosją i oni po prostu nas tak nie zostawią. Już walczymy z Rosją prawie 300 lat, jeżeli tak попатрить на історію. І є така свідомість, що врешті мусимо звичайнити і щось зробити з тим, щоб Росія взагалі не мала жодного шансу знову нас атакувати за, не знаю, 5, 2, 10 лет.
Маргарита, вкрótce wyjeżdżasz na Ukrainę, wracasz do siebie. Przed chwilą opowiadałaś o twojej koleżance, która jak pojawiła się w Polsce, to poczuła, że jest w bezpiecznym kraju. Ty teraz z bezpiecznej Polski wyjeżdżasz do swojej ojczyzny, w której toczy się wojna. Co było takim najważniejszym impulsem, który spowodował, że podjęłaś no niełatwą, jak myślę, decyzję?
No właśnie to był impuls taki wewnętrzny. Od pierwszego dnia wojny odczułam, że muszę być tam. Po prostu czekałam na taki moment, gdy to można zrobić, można wrócić. Na początku planowałam, że to będzie październik, bo myślałam, że mniej więcej armia ukraińska już zacznie atakować i będą zwycięstwa takie widoczne, ale już nie mogę doczekać się, naprawdę. I odczuwam, że muszę być tam, bo no, moje ciało jest tutaj w Polsce, w bezpiecznej i komfortowej Polsce, gdzie ja mieszkałam prawie 7 lat. I jestem wdzięczna temu państwu za doświadczenie, za pracę, za otoczenie, za wiedzę, za wszystko. Ale moje pomysły i moja dusza jest na Ukrainie, bo moja rodzina, moje znajome są na Ukrainie i ja po prostu nie mogę inaczej. Dlatego chcę do swoich ludzi.
No to zdradź, gdzie będziesz mieszkać i czym się będziesz zajmować? Powiedz tyle, ile możesz.
Będę mieszkać w Kijowie, jak mieszkałam jeszcze przed wyjazdem do Polski. Będę zajmować się projektem informacyjnym jako wolontariusz. O nim jeszcze nie mogę powiedzieć, bo to jest taki projekt tajemniczy, powiem tak.
Nie nalegam.
Zrobię też swój projekt informacyjny, związany też z migracją, ze swoim doświadczeniem migracyjnym. Chcę otworzyć YouTube kanał i opowiadać o Ukraińcach, którzy mieszkają za granicą i zrobili dużo wszystkiego w tym świecie. Dla gospodarki, dla kultury, dla wszystkiego. Żeby ludzie, którzy wyjechali, pamiętali, że oni są Ukraińcami i jeżeli nawet nie wrócą, to muszą też coś robić na rzecz Ukrainy. To pierwsza rzecz. No i będę też pracować w Radiu Gdańsk.
Tak, to jest ważna informacja, żeby uspokoić naszych słuchaczy, że to, że wyjeżdżasz, to nie znaczy, że znikasz z naszej anteny, a może nawet będzie ci więcej niż dotąd.
Będzie więcej i będę nagrywać na włączność różne wywiady z ludźmi, którzy mieszkają na Ukrainie, z ministrami, mam nadzieję, z prezydentem też, żeby on opowiadał swoją wizję, jak długo wszystko będzie trwało, kiedy zwyciężymy, jak Ukraina będzie odbudowywana i tak dalej.
Margareta Sytnik, od wielu miesięcy współpracująca z Radiem Gdańsk, i jak się upewniliśmy, mimo wyjazdu, przez jeszcze długi czas będzie współpracującą z Radiem Gdańsk. Dzięki za to spotkanie, powodzenia, uważaj na siebie.
Dziękuję.
Заглядаю очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Пригоди зі смаком, коли зніме цю мить. Там шукає дім
світло. Збережи ці ночі у пам'яті мереж силуетами міста.
ABC Unii.
W jak wytyczne w sprawie ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.
Wytyczne opublikowała Komisja Europejska, która chce, aby kraje wspólnoty wykorzystywały więcej tej wody.
Komisja zauważa, że w sytuacji powtarzającej się suszy, zwłaszcza w krajach południowej Europy, ponowne wykorzystanie wody z oczyszczalni ścieków komunalnych może stać się podstawowym narzędziem zapewniającym bezpieczne i przewidywalne źródło wody.
Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące jakości wody, zarządzania ryzykiem i monitorowania w celu zapewnienia bezpiecznego, ponownego wykorzystania wody.
Komisja zwraca uwagę, że ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody może ograniczyć pobór z wód powierzchniowych i podziemnych.
Może też promować bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi poprzez wielokrotne wykorzystanie wody w miejskim cyklu wodnym. Rozporządzenie wejdzie w życie w czerwcu przyszłego roku.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Hiszpanii. Fernando Torrens podsumuje tegoroczny sezon wakacyjny.
Temperatura 42 do 45 stopni, byli normalne be cała półwyspa. Piasek pustyna Sahara podróżował aż do Madryt. το εις φαινόμεν τι πόβε μπε μπιπρέζε Ανταλουθία η βίσπαχ καναρίσκαχ σε πόχρις πάνσκου να σύπαμε καλήμα. Πιέρσε λατο πως κοβίτ ναι εις τακ ντόβρε γιακ μισλάλι. Ινφλάτσια ο κόγο διέσινς περσέντ μπε χισπάνι η τες βισόκα βε η νεκράιουφ Ευρώπιε σποποδούγε ζεμάμι 15% μία τουριστοφ σαγρανίτσαχ νης δότησον σε τε 15%. Μπισπαχ Μπαλεάρεχ, Καναρίσκαχ, Καταλόνια, Βαλένθια ή Μαδρίτ, σον ρεγιονούφ, σβίαν σε τουριστούφ. Η λάτο γόραν σου μεταφορίτσνε, γιες σποποδού να σε ζώντου. Η νόβε πράβο, ρεσταουράτσια ή σκλέπ, νίμογεν μίτς κλιματισάτσια να τεμπερατούρα που νήσει 27 στούπνη Θελσίουσα.
Czym żyje Europa?
Chorwacja notuje kolejny rekord inflacji. Według Państwowego Urzędu Statystycznego w lipcu ceny konsumpcyjne wzrosły w tym kraju o 12,3% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Dane, które wczoraj podano do wiadomości, to najwyższy odczyt inflacji od kiedy zaczęto je gromadzić. Węgry z kolei z najwyższym w Grupie Wyszehradzkiej wzrostem PKB w drugim kwartale. Najnowsze dane podał węgierski Centralny Urząd Statystyczny. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku węgierski produkt krajowy brutto wzrósł o 6,5%. Inflacja obniża realne pensje Brytyjczyków w rekordowym tempie. Wartość pieniędzy w portfelach mieszkańców Królestwa zmniejszyła się średnio o 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tak gwałtownego spadku nie zanotowano od 21 lat, czyli od czasu, gdy rozpoczęło się zbieranie takich danych. Finlandia zmniejszy liczbę wydawanych Rosjanom wiz do 10% obecnej puli, poinformował tamtejszy minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto. Ma to nastąpić od 1 września. Minister Haavisto podkreślił, że decyzja została podjęta w związku z napływem rosyjskich turystów, którzy zaczęli korzystać z fińskiego lotniska jako bramy do europejskich wakacyjnych kurortów. Unijne kraje nadbałtyckie i Europy Środkowej apelują do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu wiz dla zwykłych Rosjan. Temu z kolei przeciwne są Francja i Niemcy. Absolwenci polskich liceów mogą rozpoczynać studia japonistyczne w Tokio. Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych oferuje japonistykę dla studentów z zagranicy. Studenci mogą otrzymać stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji. Japonistykę studiuje w Tokio pierwszy student z naszego kraju. Studenci zaczynają uczyć się japońskiego właściwie od początku. Nauka jest intensywna i przygotowuje m.in. do słuchania wykładów w tym właśnie języku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.